naszym wnętrzu znajduje się jeszcze głębsza część, nasz duch. Ewangelia Jana w 3 rozdziale mówi w 6 wersecie: to, co się narodziło z ducha, czyli boskiego ducha, jest duchem, naszym ludzkim duchem.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Dzisiaj w studiu gościmy Janusza Bienię.
Dzień dobry.
I Dariusza Skurczewskiego.
Witam serdecznie.
Wysłuchaliśmy już kilku wspaniałych wykładów, podczas których rozważaliśmy dwa bardzo ważne słowa: obraz i panowanie w Księdze Rodzaju 1:26. Czy możecie przypomnieć nam pokrótce znaczenie tych dwóch kluczowych słów?
Słuchając poprzednich audycji, myślę, że wszyscy uświadomiliśmy sobie, że te słowa w Księdze Rodzaju posiadają ogromne znaczenie, zwłaszcza w powiązaniu ze stworzeniem człowieka. Kiedy Bóg miał stworzyć człowieka, powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz. Jakże to wspaniałe, że my ludzie zostaliśmy uczynieni na obraz Boga. To oznacza, że powinniśmy go wyrażać. Jak zobaczyliśmy wcześniej, obraz coś przedstawia, coś wyraża. Bóg chce się wyrazić. Jako jego stworzenia, a szczególnie jako ci, którzy zostali uczynieni na jego obraz, powinniśmy wyrażać tego, który nas uczynił. Pod tym względem my ludzie, w przeciwieństwie do innych stworzeń, mamy, że tak powiem, szczególne pole do popisu. Sprawa panowania jest także bardzo istotna, ponieważ wiemy, że Bóg ma wroga, który chce zawładnąć ziemią. Bóg sprawuje władzę nad ziemią nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem stworzonego przez siebie człowieka. Gdy go stworzył, nakazał mu panować nad resztą stworzenia. Tak więc została nam dana władza nad ziemią, morzem i powietrzem. Czyli Bóg uczynił człowieka na swój obraz i powierzył mu panowanie, władzę. W ten sposób Bóg może się wyrazić i być reprezentowany na ziemi, jednocześnie sprawując nad nią władzę za pośrednictwem człowieka.
Słyszeliśmy te określenia już wiele razy, ale wydaje się, że za każdym razem są one świeże i żywe. Oddajmy teraz głos Witnessowi Lee. Posłuchajmy dzisiejszego studium życia Księgi Rodzaju. Nagranie pochodzi z 1974 roku.
Dochodzimy teraz do drugiego głównego tematu Księgi Rodzaju. Jak już mówiliśmy, celem Boga było to, by na ziemi żył zbiorowy człowiek, który będzie go wyrażał, będzie na jego obraz i który będzie go reprezentował, reprezentował jego władzę. Skoro więc poznaliśmy Boży cel opisany w rozdziale pierwszym, musimy przejść do rozdziału drugiego, by poznać sposób na osiągnięcie Bożego celu. Sposób ten został objawiony w rozdziale drugim, w wersetach od 5 do 25, czyli do końca rozdziału. Czytając ten fragment słowa w świetle całej Biblii, odkrywamy, że sposób, w jaki Bóg osiąga swój cel, składa się z trzech kroków. Nim jednak zajmiemy się tymi krokami, musimy stwierdzić, że Bóg osiąga swój cel za pomocą życia. Za pomocą życia. Zastanówmy się, czy to nie jest logiczne? Jak ktoś może wyrażać kogoś innego, jeśli nie ma w sobie życia tej osoby? Pies na pewno nie może wyrażać kota. Pies ma tylko życie psie, które nie nadaje się do niczego innego, jak tylko do tego, by wyrażać psa. Tak samo jest z kotem. Nie można oczekiwać, by kot wyrażał psa. Jeśli macie takie oczekiwania, są to mrzonki. Jeżeli więc chcemy wyrażać Boga, bez wątpienia musimy mieć Boże życie. Jeśli będziemy mieli w sobie życie Boga, będziemy bardzo spontaniczni. Nie będziemy musieli specjalnie wyrażać Boga. Po prostu będziemy to robili sami z siebie. Będziemy wyrażali Go nawet wtedy, gdy nie będziemy mieli świadomości, że to robimy, bo będziemy mieli w sobie ten sam rodzaj życia. Taki też więc będziemy wyrażali obraz. Macie Boże życie, więc możecie wyrażać Boga, Jego obraz. Tak więc sposobem na osiągnięcie Bożego celu jest życie. Nie wasze życie, nie moje życie, lecz życie boskie, wieczne życie Boga. Dlatego właśnie mówię, że po stworzeniu człowieka Bóg chciał, żeby człowiek przyjął życie, którego symbolem było drzewo życia, to znaczy życie wieczne. Jak wiemy, człowiek tego nie uczynił, lecz alleluja, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, powróciliśmy i przyjęliśmy to życie. Wszyscy je otrzymaliśmy. Zapamiętajcie i postarajcie się to w pełni zrozumieć, że nie ma innego sposobu na to, byśmy wyrażali Boga, Jego obraz i reprezentowali Boga, Jego władzę, niż przyjęcie Jego życia.
Zatrzymajmy się w tym miejscu i zastanówmy się nad Bożym zamysłem i sposobem, w jaki Bóg go realizuje. Czy moglibyście powiedzieć coś więcej na ten temat?
Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, to wyda się nam oczywiste to, że Bóg posiada pewien cel. Jeśli my, stworzenia, mamy swoje zamierzenia i cele, to na pewno i Bóg je ma. Ten cel widać wyraźnie w tym, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz i powierzył mu swoje panowanie. Ten zamysł polega więc na tym, że Bóg pragnie się wyrazić i chce, żeby człowiek reprezentował go na ziemi. Ale to nie zupełnie jest tak, że stworzony przez Boga człowiek może od tak po prostu wypełnić Boży cel. Wiemy przecież, że człowiek sam z siebie nie potrafi ani w pełni wyrazić Boga, ani sprawować na ziemi władzy dla Niego. To poważne zadanie, które wykracza poza jego zdolności. Żeby je wykonać, człowiek potrzebuje Bożego życia. Powinniśmy więc zobaczyć, w jaki sposób człowiek został stworzony i w jaki sposób Bóg postępuje, aby wypełnić swój cel. Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi. To znaczy, że nasza fizyczna powłoka została wykonana z prochu ziemi. Nasze ciało zbudowane jest z tych samych pierwiastków, co gleba. Ale to nie wszystko. Bóg tchnął w nozdrza człowieka, którego stworzył, tchnienie życia. To tchnienie jest Bożym pierwiastkiem, którego Bóg udzielił człowiekowi, materiałem, dzięki któremu powstał w człowieku ludzki duch. Tak jak w aspekcie fizycznym zostaliśmy stworzeni z prochu ziemi, tak w aspekcie duchowym zostaliśmy stworzeni z oddechu Boga, z oddechu, który stał się naszym ludzkim duchem. Kiedy te dwie części łączą się ze sobą, powstaje człowiek, dusza żyjąca, jak o tym mówi Księga Rodzaju.
To był pierwszy krok do realizacji Bożego celu.
stworzenie człowieka było niezbędne do tego, żeby Bóg mógł wypełnić swój zamysł. Bóg zaplanował, że człowiek wypełni jego cel przez to, że będzie go reprezentował i wyrażał. Wersety w rozdziale drugim mówią, że na ziemię nie spadła jeszcze ani jedna kropla deszczu, tylko mgła unosiła się nad ziemią. Deszcz nie padał, ponieważ nie było jeszcze człowieka, który uprawiałby ziemię. Tak więc, żeby wypełnić na ziemi swój cel, Bóg potrzebował człowieka. Ta sytuacja pokazuje nam, że Bóg oczekuje współpracy ze strony człowieka. Gdyby nie było człowieka, Bóg mógłby powiedzieć: po co marnować deszcz, skoro na ziemi nie ma nikogo, kto by ją uprawiał? Bóg więc potrzebuje człowieka, a człowiek potrzebuje Boga, żeby móc stać się Bożym obrazem i panować dla Boga na ziemi. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Musimy napełniać się Bożym życiem, bo w przeciwnym razie nigdy nie zrealizujemy Bożego zamysłu.
Powróćmy do Whitney Sally. Z pewnością powie on coś więcej na temat Bożego sposobu postępowania.
Musimy teraz podkreślić fakt, że pierwszym krokiem Bożego sposobu osiągnięcia celu było stworzenie człowieka. Stworzenie człowieka, który jest naczyniem. Podoba mi się to słowo, naczynie. Wszyscy młodzi ludzie powinni zwrócić na nie uwagę. Czy wiecie, że skoro jesteście mężczyznami i kobietami, skoro jesteście ludźmi, jesteście naczyniami? A wiemy, że naczynie to coś takiego jak butelka, czy też filiżanka. Popatrzcie na mnie. Jestem naczyniem, butelką. Butelka ta została stworzona po to, by zawierać Boga. Bóg kształtuje ciało człowieka z prochu ziemi, żeby człowiek miał się jak wyrazić na zewnątrz. Muszę przyznać, że gdy mam trochę wolnego czasu, lubię się sobie przyglądać. Lubię stanąć przed lustrem i patrzeć na palce, na twarz, uszy i nos. Im dłużej patrzę na siebie, tym bardziej jestem przekonany, że uczynił mnie Bóg. Nikt inny we wszechświecie nie potrafiłby zaplanować osoby tak wspaniale. Nikt nie zdołałby stworzyć lepszego modelu, nie tylko ciała, które jest zewnętrznym wyrazem, organem, który umożliwia kontakt ze światem zewnętrznym, ale i ducha, który jest wewnątrz nas i który jest odbiornikiem pozwalającym przyjąć nam Boga. Duch umożliwia nam kontakt z Bogiem i światem duchowym. Weźmy za przykład radio. W radiu znajduje się odbiornik. Urządzenie służące do odbierania programu. Gdy to urządzenie, odbiornik ulegnie zniszczeniu, radio przestaje działać, prawda? Mamy ciało, które jest zewnętrznym pojemnikiem. A wewnątrz nas znajduje się stworzony przez Boga duch. Tym duchem nie jest Duch Święty, tylko nasz duch ludzki. To on jest tym urządzeniem służącym do odbioru, umieszczonym w nas odbiornikiem. To organ, który pozwala na kontakt ze światem duchowym. Nawet w tej chwili Bóg jest właśnie tu. Bóg jest właśnie tu. Dlaczego nie możemy go wyczuć? Dlaczego nie możemy go skonkretyzować? Dlatego, że mamy zepsuty odbiornik. Umieszczony w nas odbiornik, czyli duch, nasz duch ludzki, nie działa zbyt dobrze. Trzeba go nastroić. Trzeba coś zrobić z naszym duchem, naprawić go. A po to, by go naprawić, trzeba go ćwiczyć. Ćwiczyć go. A wtedy Bóg stanie się dla nas realny. Jest w nas taki organ. Organ, który Biblia nazywa ludzkim duchem.
Zatrzymajmy się tutaj. Przed chwilą padło bardzo ważne stwierdzenie. Co to znaczy, że Bóg stworzył człowieka jako naczynie wyposażone w ducha, by właśnie za jego pomocą człowiek mógł kontaktować się z Bogiem?
Człowiek nie został stworzony po prostu jako narzędzie, którego Bóg miałby do czegoś użyć. Człowiek nie jest instrumentem w Bożych rękach. Bóg stworzył go w inny sposób, jako naczynie. Apostoł Paweł używa tego słowa w 9 rozdziale listu do Rzymian, kiedy mówi, że jesteśmy naczyniami zmiłowania. To samo słowo występuje też w 2 liście do Koryntian, w rozdziale 4, 7 werset. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Tak więc Bóg stworzył nas naczyniami, a naczynia służą do tego, by coś zawierać. Na tym polega ich wartość. Jesteśmy więc naczyniami, aby zawierać w sobie Boga. Bóg pragnął, żebyśmy go zawierali i dlatego uczynił nas z trzech części. Posiadamy ducha, duszę i ciało. Nasze ciało zostało zbudowane z pierwiastków ziemi i do niej należy. Nasza dusza składa się z umysłu, uczuć i woli. Ale w naszym wnętrzu znajduje się jeszcze głębsza część, nasz duch. Ten właśnie duch, który jest w nas, nasz ludzki duch, pasuje do Boga. Ewangelia Jana w 3 rozdziale mówi w 6 wersecie: to, co się narodziło z ducha, czyli boskiego ducha, jest duchem, naszym ludzkim duchem. To pokazuje, że Bóg pragnie w nas wejść i stać się naszą zawartością. Możemy być Jego naczyniami, a On może nas wypełnić sobą.
Tak jak butelka wypełniona jest płynem, tak i my możemy być pełni Boga. Jak możemy napełnić się dziś Bogiem? Pismo Święte podaje bardzo prosty sposób. W Psalmie 81, w 11 wersecie Bóg mówi: otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Widzimy więc, że kluczem są tu usta. Możemy otworzyć swoje usta i wezwać imienia Pana Jezusa. Tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w rozdziale 10. Może przeczytam ten werset. List do Rzymian 10:13. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Tak więc kluczem do napełniania się Bogiem jest szczere zwrócenie się do Niego, wezwanie Go. Musimy otworzyć na Niego swoje naczynie, całą naszą istotę. Mamy w sobie ludzkiego ducha i Bóg do tego ducha chce wejść. Chce napełnić nas sobą. W 1 liście do Koryntian 6:17 czytamy nawet, że ten, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jesteśmy jednym duchem z Panem, ponieważ posiadamy ducha, który połączył się z Jego duchem. Apostoł Paweł powiedział w ostatnim wersecie 2 listu do Tymoteusza: niech Pan będzie z duchem twoim. Zapamiętajmy, że mamy ludzkiego ducha. To bardzo ważne dla wypełnienia Bożego celu. Dzięki temu, że zostaliśmy stworzeni jako naczynia i że posiadamy ducha, możemy reprezentować Boga i wyrażać Go. Ostatecznie Biblia nazywa nas w jednym z miejsc naczyniami zaszczytnymi, w innym naczyniami zmiłowania, a w jeszcze innym naczyniami chwały. Te słowa mówią o nas, o tym, kim jesteśmy. Jeśli wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, jest to dla nas zaszczyt, chwała, a dzięki Bożemu miłosierdziu nasze naczynia mogą być pełne Jego osoby.
Posłuchajmy ponownie Witnessa Lee.
Człowiek stworzony przez Boga jest osobą trójczęściową. Składamy się z ducha, duszy i ciała. Objawia to wyraźnie 1 list do Tesaloniczan 5:23. Duch, dusza i ciało. W liście do Hebrajczyków 4:12 zaś czytamy, że nasz duch może zostać oddzielony od duszy. Bóg stworzył nas jako istoty trójczęściowe. Po co? Żeby uczynić nas kimś wspaniałym. Jesteśmy wspaniałymi osobami, bo składamy się z trzech części. Dlaczego Bóg stworzył nas w tak wspaniały sposób? Ponieważ chciał, żebyśmy byli naczyniami, które będą go zawierać. Nie w żadnym innym celu. Prawdopodobnie nie zdawaliście sobie jasno sprawy z faktu, że składacie się z trzech części – ciała, duszy i ducha. Pozwólcie, że użyję ilustracji. Używałem jej zwykle do opisu trzech części człowieka. Wyobraźmy sobie, że jestem niezbyt zamożnym człowiekiem. Staram się zarobić pieniądze. Po co mi te pieniądze? Głównie po to, by zachować przy życiu moje ciało. Gdy zarobię dużo pieniędzy, kupuję sobie piękny dom i jem dobre jedzenie. Mam ładne ubranie i dobry samochód. Te cztery rzeczy są ze sobą powiązane, prawda? Służą istnieniu mego ciała. Dobrze, mam to wszystko. Kiedy już mam pieniądze, które pozwalają mi zatroszczyć się o potrzeby fizyczne, zaczynam się zastanawiać. O, chciałbym słuchać muzyki. Zająć się sportem. Korzystać z rozrywek i tak dalej. Co to jest? To wszystko służy części psychicznej, czyli duszy. Dobrze. Masz już pieniądze na sport, rozrywki i tak dalej. Na wszelkiego rodzaju rozrywki. Kiedy wracasz wieczorem do domu, wyciszasz się, czujesz, że nadal jesteś bezmiernie pusty. Wciąż ci czegoś brakuje. Co to jest? Czego ci brakuje? Wiąże się to z kolejną, trzecią częścią twojej istoty. Co to za część? Twój duch. Twój duch. Czy widzicie to dobrze? Czy zrozumieliście? Ilustracja ta pozwala nam zobaczyć, że składamy się z trzech części. Wiemy to, bo mamy trzy rodzaje potrzeb. Potrzeby materialne, potrzeby psychiczne i potrzeby duchowe. Niestety jednak w społeczeństwie ludzie dbają tylko o dwa pierwsze rodzaje potrzeb. Zapominają o trzecim rodzaju. Dlatego potrzebny jest Kościół. Tylko Kościół pomaga ludziom zaspokoić trzeci rodzaj potrzeb. Potrzebna jest wam duchowa radość. Ona niewątpliwie zaspokoi głód, który jest w was. Gdy jestem wewnętrznie zaspokojony, nie obchodzi mnie zbytnio to, czy mam dobry samochód, czy słaby, dom piękny, czy brzydki. Nie obchodzi mnie to zbytnio, bo jestem wewnętrznie zaspokojony. Mój duch jest zaspokojony Bogiem, a duch ten został utworzony właśnie po to, bym przez niego przyjmował Boga.
Bardzo podobało mi się to zakończenie. Kiedy jesteśmy wewnętrznie zaspokojeni, zaspokojona jest cała nasza istota. Usłyszeliśmy, że człowiek składa się z trzech części. Co właściwie dzieje się z naszym duchem, duszą i ciałem, kiedy Bóg nas zbawia?
W całej naszej istocie, czyli w duchu, duszy i ciele, dokonuje się coś, co bezpośrednio wiąże się z naszym doświadczeniem. Po pierwsze, kiedy zostajemy odrodzeni, czyli wówczas, gdy osobiście przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa do swojej istoty, wchodzi w nas boskie życie. Chrystus, jako życiodajny duch, wchodzi do naszego ducha i ożywia go. Kiedy przyjmujemy Chrystusa, rodzimy się z Boga i otrzymujemy inne życie. To życie wchodzi do naszego wnętrza i zostajemy odrodzeni. Jako ludzie istniejemy dzięki temu, że narodziliśmy się w aspekcie fizycznym. Ale pewnego dnia, gdy słyszymy żywe słowo Ewangelii, wzywamy imienia Pana Jezusa, otrzymujemy inne życie, boskie życie. Dokonuje się to w naszym duchu. Kiedy to robimy, rodzimy się z ducha. Pismo Święte mówi, że są to nowe narodziny. To coś, czego może doświadczyć każdy,
kto sercem zwróci się do Pana Jezusa i wezwie Jego imienia. Tak jak mówił o tym wcześniej Janusz, jest to bardzo proste. Trzeba po prostu otworzyć swoje usta i zwrócić się sercem do Pana. Może niektórzy słuchacze zastanawiają się w tej chwili, dlaczego tyle dzisiaj mówimy o otwieraniu ust. Ktoś mógłby powiedzieć, no czy nie wystarczy, że wierzę w swoim sercu, że Bóg istnieje? Po co jeszcze mam coś mówić? Ja sam tak kiedyś myślałem. Ale chciałbym przeczytać jeszcze jeden werset z listu do Rzymian, który właśnie o tym mówi. Jest to rozdział 10, werset 9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Ten werset wyraźnie pokazuje, że oprócz uwierzenia potrzebne jest też wyznanie ustami. Jak możemy być zbawieni? Kiedy uwierzymy w sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, tego Jezusa, którego uczynił ofiarą przebłagalną za nasz grzech, i kiedy wyznamy ustami, że ten Jezus jest naszym Panem. Kiedy to zrobimy, On wejdzie w nas jako życie, ożywi naszego ducha. Ale ten moment to dopiero początek.
Ten moment Biblia nazywa nowymi narodzinami, ale na tym się rzecz nie kończy. To życie, które wchodzi w nas, boskie życie, zaczyna działać w naszym duchu. Po co? Ponieważ Bóg chce nas zbawić w pełni, że tak powiem, kompleksowo, do końca. Składamy się z ciała, duszy i ducha, a Bóg nie zbawia jedynie naszego ducha. Bóg chce też zbawić naszą duszę, całą naszą wewnętrzną istotę. Ten proces nazywa się przeobrażeniem. Najpierw więc doświadczamy odrodzenia, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa i rodzimy się na nowo. Potem następuje drugi etap Bożego zbawienia, to znaczy przeobrażenie naszej duszy. W 12 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł powiedział, że powinniśmy się przeobrażać, przemieniać poprzez odnowienie umysłu. Umysł jest częścią duszy. Witness Lee wspomniał o tym, że czasem czujemy, iż czegoś nam brakuje. Mimo iż w sferze fizycznej możemy posiadać wszystko, wciąż jednak odczuwamy niezaspokojenie. Nasz umysł ciągle może się gdzieś błąkać, może być pełen zepsucia, zobojętnienia i tego wszystkiego, co nie zaspokaja. Ale kiedy będziemy się karmili Bożym Słowem, modlili się, mieli społeczność z innymi wierzącymi i kierowali swój umysł na ducha, nasz umysł będzie się odnawiał. Dzięki temu odnowieniu zostajemy przeobrażani. To chwalebne i wspaniałe doświadczenie, które powinno być naszym udziałem każdego dnia. Ale to nie wszystko. Pewnego dnia nawet nasze fizyczne ciało zostanie przemienione. Trzeci rozdział listu do Filipian mówi o tym, że nasze upadłe ciała przemienią się w ciała chwalebne. Powstaniemy z martwych, znajdziemy się w innej sferze, przemienieni boskim życiem. Z kolei 8 rozdział listu do Rzymian pokazuje, że każda część naszej istoty może być życiem. Nasz duch jest życiem, ponieważ zostaliśmy odrodzeni. Nasz umysł także jest życiem, bo przeobrażamy się. I na koniec, to życie działa również w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc cała nasza istota zostaje zbawiona. Pamiętajmy, że Bóg zbawia całą naszą istotę.
Amen. Dziękuję za interesującą rozmowę. Naszymi gośćmi byli Janusz Bienia i Dariusz Skurczewski. Do następnego tygodnia żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.